audycji Wczoraj, Dziś i na wieki witają naszych słuchaczy Tadeusz Żurek, Ireneusz Kołacz i Przemysław Merski. Naszym dzisiejszym tematem jest przypowieść naszego Pana Jezusa zapisana w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Insze podobieństwo przełożył im mówiąc, podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek wsiał na roli swojej. Które najmniejsze jest ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, największe jest ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż ptaki niebieskie przylatują, gniazda sobie czują na gałązkach jego. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Jest to jedna z 7 niezwykłych przypowieści zapisanych w tym 13 rozdziale Mateusza, które Pan Jezus nazwał tajemnicami Królestwa Niebieskiego. Wszystkie je wypowiedział siedząc w łodzi na Morzu Galilejskim, a wszyscy słuchający lud stał na brzegu.
Pierwszą przypowieść o rozsiewcy, różne rodzaje gleby i nasieniu ich symbolikę Pan Jezus wyjaśnił swoim uczniom. To samo uczynił i z drugą przypowieścią, dlatego łatwo jest zinterpretować dwie pierwsze przypowieści. Siewcą oczywiście jest Pan Jezus. W drugiej przypowieści powiedział nam, siewca jest synem człowieczym. Siał w polu, którym jest świat, społeczeństwo, cała ludzkość. Dobrym nasieniem była pszenica, a złym nasieniem był konkol, które zasiał nieprzyjaciel między pszenicą. W omawianej dzisiaj przypowieści nasieniem jest ziarno gorczycy. Jest to trzeci siew, który ma miejsce w tych przypowieściach, a każdy z nich ma inne nasienie. Wykorzystanie tych różnych nasion jest sposobem Pana Jezusa na wskazanie różnych aspektów wielkiego przesłania dotyczącego Królestwa Niebieskiego.
W tym przypadku Królestwo Niebieskie jest przypodobane do nasion gorczycy. Dlaczego gorczycy? Ponieważ Pan Jezus użył symbolu, z którego oczekiwał zrozumienia od słuchaczy. Nie tłumaczył więc dalszych przypowieści, bo wytłumaczenie pierwszych dwóch miało służyć jako schemat zrozumienia dalszych 5 przypowieści. Musztarda jest szczególnym rodzajem nasion, ma cechę ostrości. Jest gorąca, irytująca, niepokojąca i na to właśnie Pan Jezus chciał zwrócić uwagę. Ta właściwość musztardy była znaną od najdawniejszych czasów. Wiadomo było, że jest drażniąca, ma coś ognistego i gryzącego, pobudzającego krew. Kiedy Dariusz, król Persów, wystąpił z wielką armią przeciw najazdowi Aleksandra Wielkiego, wysłał Aleksandrowi przez posłańca torbę z nasionami sezamu, jako swego rodzaju drwinę, wskazując na liczbę tych małych nasion, które symbolizowały ogromną ilość żołnierzy, których miał do dyspozycji król Persów. Kiedy Aleksander otrzymał przesyłkę, odesłał przez tego samego posłańca worek nasion gorczycy, mówiąc, może być was wielu, ale my jesteśmy twardzi, gryzący i ostrzy. W bitwie pod Gaugamelą Aleksander z mniejszą o połowę armią odniósł druzgocące zwycięstwo. Całkowicie rozbił armię Dariusza. To jest charakter musztardy i ci ludzie to wiedzieli.
Pan Jezus zwraca szczególną uwagę na inną właściwość ziarna musztardy, które jest podobieństwo do Królestwa Niebieskiego. Jest, jak mówi, najmniejsze z wszystkich nasion, ale istnieją mniejsze nasiona niż nasiona gorczycy. Były nawet za czasów Pana Jezusa. Wielu czytając Ewangelię było tym zaniepokojonych, że Pan Jezus niewystarczająco orientował się w rolnictwie. Ale tu znowu musimy wrócić do tamtych czasów. Dowiadujemy się, że istniało ogólne przysłowie, które używało nasion gorczycy jako symbolu małości lub nieistotności. Małe jak nasiona gorczycy. Robimy to samo dzisiaj. Mówimy, że coś jest tak małe jak pchła. Istnieją mniejsze rzeczy niż pchły, które możemy użyć, ale jest to przysłowie, które wyraża małość. Pan Jezus używa nasiona gorczycy w ten sposób w tej przypowieści przypodobane do Królestwa Niebieskiego. Jan Chrzciciel, poprzednik i zwiastun naszego Pana Jezusa, rozpoczął swą misję takim oto obwieszczeniem. Pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Jezus rozpoczął swą służbę dokładnie takim samym obwieszczeniem. Od onego czasu począł Jezus kazać i mówić: pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Apostołowie zostali również wysłani, aby głosić to samo poselstwo, a idąc, każcie mówiąc: przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Mateusza, 10 rozdział.
Królestwo Boże stanowiło nie tylko temat, którym Pan rozpoczął swą publiczną służbę, lecz w rzeczywistości główny temat całego podjętego przez Niego dzieła głoszenia. Czytamy. I stało się potem, że On, czyli Pan Jezus, chodził po miastach i po miasteczkach, każąc i opowiadając Królestwo Boże, a oni 12 byli z Nim. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Czytamy dalej. A On rzekł do nich: i innym miastom muszę opowiadać Królestwo Boże, bom na to posłany. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. I dalej. Czego, gdy się lud dowiedział, szedł za Nim, a przyjąwszy je, mówił im o Królestwie Bożym. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Natomiast inne przedmioty były po prostu omawiane w powiązaniu z tym podstawowym tematem lub jako jego wyjaśnienie. Większość przypowieści Jezusa albo ilustrowała różne cechy królestwa z różnych punktów widzenia, albo też służyła do podkreślenia ważności całkowitego poświęcenia się Bogu, niezbędnego do uczestniczenia w królestwie. Celem niektórych przypowieści było też naprawienie błędnego zrozumienia Żydów, którzy jako naturalni potomkowie Abrahama, a tym samym naturalni spadkobiercy obietnic, byli pewni swego miejsca w królestwie.
Nasz Pan, rozmawiając ze swymi naśladowcami, wzmacniał i ożywiał ich oczekiwanie na przyszłe królestwo, mówiąc: nie bój się, o malutkie statko, albowiem tak się upodobało Ojcu waszemu dać wam królestwo. Dlatego uczniowie doznali bolesnego rozczarowania, gdy zamiast ukoronowania i intronizacji ukrzyżowano uznanego przez nich króla. Po jego zmartwychwstaniu dwóch z nich, spotkawszy pozornie nieznanego wędrowca w drodze do Emaus, wyraziło się: a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela i wybawi go spod rzymskiego jarzma i uczyni z Izraela Królestwo Boże w mocy i chwale. Ale zmiany, jakie zaszły w ciągu poprzednich kilku dni, srodze ich rozczarowały. Wtedy ów podróżny, na podstawie Pisma Świętego, pozwolił im zrozumieć, że aby mogło nastąpić ustanowienie królestwa, konieczna była przede wszystkim ofiara Jezusa.
Prawdą jest, że początkowo uczniowie wraz z całym narodem żydowskim posiadali niedoskonałe wyobrażenie o Królestwie Bożym. Przypuszczali bowiem, że będzie to wyłącznie ziemskie królestwo. Wielu popełnia ten sam błąd obecnie, popadając w przeciwną skrajność i przypuszczając, że będzie to jedynie królestwo niebiańskie. Wiele przypowieści oraz niejasnych wypowiedzi naszego Pana Jezusa miało na celu poprawienie tych błędnych wyobrażeń we właściwym czasie. Lecz Jezus zawsze propagował ideę królestwa rządu, który miał być ustanowiony na ziemi i sprawować władzę nad ludźmi. I nie tylko rozniecił w nich nadzieję uczestnictwa w owym królestwie, lecz również nauczył ich modlić się o jego ustanowienie: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Rzym, wspierany przez swych wyćwiczonych wojowników, zdolnych generałów i ogromne bogactwo, był panem świata i z każdym dniem wzrastała jego potęga. Kim więc był ów Nazarejczyk? A kimże byli owi rybacy, bez pieniędzy i wpływów, zdobywający sobie tylko nielicznych zwolenników, i to wśród ubogiego i pospolitego ludu? Kimże oni byli, że pozwalali sobie na opowiadanie o ustanowieniu dawno już obiecanego królestwa, które miało być najwspanialsze i najpotężniejsze z tych, jakie znał świat? Oczekiwania Żydów zabierały pewną miarę prawdy o obiecanym królestwie, które urzeczywistni się we właściwym czasie. Lecz w tym przypadku uwagi naszego Pana odnoszą się do królestwa na poziomie duchowym, a nie w niebie, które będzie niewidzialne. Ze względu na to, że najpierw będzie ustanowiona ta sfera królestwa, jej obecność będzie niewidzialna i przez jakiś czas nierozpoznana. Przywilej współdziedzictwa w sferze duchowej Królestwa Bożego był jedyną ofertą, jaka została wtedy przewidziana i jest jedyną nadzieją szczególnej klasy powołanych podczas wieku Ewangelii, który się wtedy rozpoczął. Tak więc Jezus miał na myśli wyłącznie tę sferę Królestwa. Czytamy: Zakon i prorocy aż do Jana Chrzciciela, a od tego czasu Królestwo Boże opowiadane bywa, a każdy się do niego gwałtem ciśnie. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział.
Żydzi, a szczególnie uczeni w piśmie i faryzeusze, nie byli w stanie zdecydowanie zaprzeczyć ani rozsądnie sobie wytłumaczyć mądrość, taktu i cudów Pana Jezusa. Jednak z perspektywy ich niewiary, roszczenia Jezusa do stanowiska dziedzica świata i ustanowienia obiecanego królestwa, które miałoby rządzić światem, wydawały się zbyt absurdalne, aby można je było brać pod uwagę. Tak samo traktowali twierdzenia Jezusa, że jego naśladowcy, z których wszyscy pochodzili z niskiego rodu, będą współwładcami w królestwie. Musztarda nie jest drzewem, nie wyrasta do rozmiarów drzewa. Dlaczego więc Pan Jezus tak powiedział? Właśnie tam znajduje się serce przypowieści. Nasz Pan najwyraźniej zamierzał nauczać, że ten wzrost nie jest normalnym wzrostem. To nie jest normalne, aby tego można oczekiwać od nasion gorczycy. Zamiast skromnej rośliny, której można oczekiwać od nasion gorczycy, wyrosło drzewo. Drzewo, w którego gałęziach ptaki czyniły gniazda. Taki ma być rezultat, gdy Ewangelia wchodzi w ludzkie serca? Z Pisma Świętego i doświadczenia wiemy, że Ewangelia wytwarza pokorę serca, oddala dumę, samolubstwo i czyni człowieka pokornym i skromnym, łagodnym i grzecznym dla innych i gotowym do usługi.
Pan Jezus powiedział, a usiadłszy zawołał 12 i mówił im, jeśli kto chce być pierwszym w Królestwie Niebieskim, niech będzie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Ewangelia Marka, 9 rozdział. Jest to normalny, zwykły rezultat wzrostu nasion gorczycy. Czym więc byłby nienaturalny wzrost? Byłaby to wyniosłość, duma, ambicja, dominacja nad innymi, troska o siebie. To jest nienaturalny wzrost tego rodzaju nasion gorczycy. Kiedy drzewo jest symbolicznie używane w Piśmie Świętym, oznacza ono zawsze autorytet, władzę i dominację. W księdze Daniela Nabuchodonozor symbolizuje drzewo. Faraon w księdze Wyjścia symbolizuje drzewo. Byli to ludzie władzy i autorytetu.
Chrześcijaństwo, które zaczęło się rozprzestrzeniać wśród ludzi w prostocie opisanej w Księdze Dziejów Apostolskich, jako skromna roślina gorczycy, ale ostra i gryząca w swych skutkach, wyrosło na ogromne, nienormalne drzewo, zainteresowane mocą, pychą i dominacją, pragnące, żeby jemu służono, a nie służyć innym. W historii chrześcijaństwa zmiana nastąpiła, kiedy w IV wieku cesarz Konstantyn uczynił chrześcijaństwo państwową religią Imperium Rzymskiego i podniósł rangę religii chrześcijańskiej jako kościół powszechny na pozycję doczesnej potęgi. Aspirował rządzić nawet nad cesarzami i dyktować królom warunki.
Według boskiego zamierzenia chrześcijaństwo nie miało być nigdy religią wielką, światową. Chrześcijaństwo przeznaczone było dla niewielkiej grupy ludzi. W IV stuleciu Kościół skierował się na błędną drogę. Poszedł na kompromis w sprawie doktryn, by zjednoczyć się z władzą świecką i ustanowił fałszywe Królestwo Boże na ziemi. Kościół odniósł sukces, ale historia jego panowania spisana została krwią. Tymi krótkimi informacjami przypowieści o ziarnie gorczyckim żegnamy naszych miłych słuchaczy i zapraszamy do wysłuchania naszej następnej audycji 28 września o tej samej porze. Dobranoc.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał.